antena ci sta ulice 46, no? Capitana Świnoujście, świt 46.
Szyper Kutra, świt 46. Reportaż Andrzeja Androchowicza.
Proszę pana, ja mam taką prośbę. Mógłby mi pan podać, tak, jaka jest w tej chwili siła wiatru, bo nas to interesuje.
Morze Bałtyckie. Jest połowa października 1981 roku. Pochmurny dzień. Ostatnia prognoza zapowiadała sztorm. Kuter rybacki świt 46 z pustą ładownią wraca z łowiska do portu. Za kołem sterowym szyper Lechosław Goździk. To ten Goździk, którego nazwisko w październiku 1956 roku nie schodziło z łamów prasy krajowej. W latach 1955-57 Lechosław Goździk był pierwszym sekretarzem Komitetu Zakładowego PZPR w fabryce samochodów osobowych na Żeraniu. W październiku jeden z głównych inicjatorów procesu odnowy w życiu partii i państwa. Przywódca robotników Warszawy. W dniach historycznego 8 plenum KC występuje na licznych wiecach, nawołując do poparcia programu społeczno-politycznego prezentowanego przez Władysława Gomułkę. W 1965 roku Leszek Goździk opuścił Warszawę. Osiedlił się w Świnoujściu i zajął się rybołówstwem. Tu, w nowym środowisku, postanowił nie przyznawać się do swojej politycznej przeszłości. Przez wiele lat udało mu się pozostać w cieniu. Był po prostu jednym z wielu świnoujskich rybaków i tylko z nazwiska niektórym ludziom przypominał robotniczego trybuna z polskiego października.
To znaczy, nie mógłbym powiedzieć, że byłem zawsze sobą, że byłem manipulantem czy karierowiczem.
W 1955 roku pan został pierwszym sekretarzem Komitetu Zakładowego Fabryki Samochodów Osobowych na Żeraniu. Był pan u początku tego procesu odnowy, który po raz pierwszy po wojnie się w tym kraju rozpoczął.
Październik to w zasadzie zaczął się u nas w Polsce od 20 zjazdu KPZPR-u, kiedy Chruszczow wygłosił swój słynny referat na temat kultu jednostki. To dla nas, zwłaszcza młodych ludzi, był wielki szok o tym, co myśmy się dowiedzieli. Zaczęliśmy grzebać w historii partii, w historii tego narodu. Próbowaliśmy doszukać się prawdy, co było przyczyną tego, że powstała taka, a nie inna sytuacja. Co zrobić, żeby to więcej nie powstało. No ja myślę, stąd ten cały ruch październikowy się zrodził.
Organizacja partyjna, którą pan w tym okresie kierował, wysuwała określone postulaty. Jaki był to program?
On dotyczył i życia politycznego w społeczeństwie, i wewnątrz partii, jawności życia, i informacji. To, co mówimy dzisiaj, demokratyzacja życia. Myśmy to traktowali w ten sposób, że chcemy wiedzieć, co robi kierownictwo, jakie kto kierunki reprezentuje. Chcieliśmy być na bieżąco informowani, żeby wiedzieć, za kim się opowiadać. I że nie może być ani, nie tylko kapturowych sądów, ale i kapturowych decyzji. Zresztą co później ekipa Gierka robiła, prawda? Zresztą doszło do tego, że nawet posiedzenia biura były nieprotokołowane, tylko podejmowały się uchwały. Tyle my wiemy na ten temat. Sprawa demokracji robotniczej. Przecież uważaliśmy, że jeżeli środki produkcji są społeczną własnością, to one powinny być społeczną, nie państwową. Jeżeli mówiliśmy o tym, że klasa robotnicza jest tym przodującym oddziałem w kraju, że ma przewodzić, no to chcieliśmy, żeby to było w rzeczywistości, żeby robotnicy mieli wpływ na podejmowanie decyzji, na to, co się ma dziać w kraju. Jak ma wyglądać nasza gospodarka? Jak ma wyglądać nasz kraj? No a tego przed październikiem myśmy nie mieli, wiadomo. Krytyka planu sześcioletniego, zresztą od 48 roku myśmy obserwowali, że zaczynamy iść do tyłu, nie do przodu, prawda? Mimo olbrzymiego wysiłku, entuzjazmu i poświęcenia całego społeczeństwa, to efekty tego wysiłku były niewspółmierne do nakładów pracy, że to się marnotrawiło. Chodziło o to, żeby skończyć z tym marnotrawstwem. W organizacji warszawskiej to my obserwujemy taki zdecydowany już przełom, to właśnie po tej kwietniowej naradzie aktywu partyjnego, na której ja występowałem, prawda? Jako pierwszy z tak śmiałymi postulatami, jak się dzisiaj to nazywa. Wychodziliśmy z założenia, że najwięcej szkody naszej gospodarce i sytuacji, jaka powstała w kraju, wyrządzili nasi rodzimi serwiliści, którzy prześcigali się w robieniu rzeczy, których się nie powinno robić, prawda? I że należy zrobić porządek u siebie, na podwórku, że nie należy mieć pretensji przede wszystkim do sąsiadów, a że pretensje trzeba mieć do tych, którzy u nas występowali w naszym imieniu i w naszym imieniu zarządzali. Po przyjeździe Gomułki z Moskwy wtedy okazało się, że cały szereg tych nieprawidłowości zostało wyprostowane, zadłużenia zostały wycofane. No i także Gomułka mógł rozpocząć swoją działalność już bez zadłużeń.
Tak, ale to już było o kilka miesięcy później. W międzyczasie były tak zwane wypadki poznańskie.
Najpierw nam wmawiano, że agentury imperialistyczne, korzystając z odbywających się targów poznańskich, nas woziły broni i zorganizowały kontrrewolucję w Poznaniu. Więc myśmy się domagali, ażeby nam przedstawiono dowody, że to rzeczywiście była działalność agentury imperialistycznej, bo według naszych informacji, jakie myśmy posiadali, to był pierwszy spontaniczny bunt przeciwko temu, co się w Polsce działo. Bunt robotników, niezorganizowany. Że tam później różnego rodzaju mogli się ludzie dołączać do tego, to na pewno, ale głównym sprawcą tej sytuacji, jaka powstała, to było kierownictwo partii i rządu, które doprowadziło do takiej sytuacji, że ludzie musieli wystąpić przeciwko władzy ludowej, swojej władzy, jak ją nazywaliśmy wtedy, prawda? I dlatego myśmy domagali się, ażeby jak najszybciej nam przedstawiono. Zresztą do tej pory ani broni, ani żadnego agenta imperialistycznego nam nie przedstawiono, prawda? Który by organizował wypadki poznańskie. Pozostaliśmy przy swoim twierdzeniu. Wielu ludzi uważało, że powrót Gomułki do władzy będzie jakąś gwarancją, że to, co się działo, prawda, w okresie kultu Stalina, że to już nie będzie miało miejsca, że on będzie tym gwarantem.
Czy pana zdaniem też?
W tym czasie
oczywiście. Oczywiście, że tak. Gdybym był innego zdania, to na pewno bym wtedy tak gorliwie nie popierał dojścia Gomułki do władzy, prawda? No, on głosił odrębną drogę budownictwa socjalizmu w Polsce. Miał inny stosunek do kolektywizacji wsi, prawda? Uważał, że należy wieś kolektywizować, ale na zasadzie dobrowolności. I wtedy, kiedy będzie odpowiednia ilość środków produkcji, która pokaże chłopom, że kolektywne gospodarowanie jest wyższą formą, a nie napędzanie siłą czy pod groźbą pistoletów, prawda, napędzanie chłopów do spółdzielni produkcyjnych.
Kiedy zaczęliśmy odchodzić od linii października, od linii politycznej 8 plenu, kiedy zaczął się ten odwrót? Bo pan jest w końcu również tym człowiekiem, który doszedł do wniosku, że coś mi się nie zgadza i pan też odszedł.
No to już to, co ja mówiłem. Była taka Krajowa Narada Aktywu Partyjnego w Pałacu Kultury. Na której już, to było w grudniu 1956 roku, na której już było wtedy widać, że zresztą z postawy, z wypowiedzi, prawda, że chodzi o odkręcenie tego wszystkiego, że z powrotem chce się całą działalność partii oprzeć na aparacie partyjnym, prawda, i z powrotem zdominować to. tą partię przez aparat. A do czego to prowadziło, to myśmy już mieli smutne doświadczenie. No, zresztą ten aparat Wiesława też zapędził za kratki. On uważał, że tym razem to będzie inaczej. No, ale to były wszystko hasła, że nie ma odwrotu od października. Zresztą Wiesław to powtarzał wtedy na tej naradzie po moim wystąpieniu, kiedy ja miałem poważne zastrzeżenia, czy my będziemy to ósme plenum konsekwentnie realizować, tak jak to zostało powiedziane. Wtedy jeszcze Wiesław mnie uspokajał, że dziwi się, dlaczego ja z takim stanowiskiem występuję, bo nic nie zagraża. Że ani Komitet Centralny, ani on, jako pierwszy sekretarz, nie pozwolą na to, na jakiekolwiek odstępstwa od października. No jak było, to wiadomo.
Wasza organizacja partyjna pod pańskim kierownictwem w 1956 roku występowała przede wszystkim z programem organizacji samorządu robotniczego, rad robotniczych. I jak wiem, pierwsza rada robotnicza powstała właśnie w FSO.
Tak, no bo myśmy chcieli ująć sprawę gospodarki w swoje ręce. Powiedzieliśmy, do czego to prowadzi. To, że teraz leży na placach budowlanych cały szereg maszyn i urządzeń, które nie wiadomo po co zostały sprowadzone. To samo i myśmy u nas obserwowali w FSO. Nie wiadomo było, kto to zakupił, po co zakupił maszyny unikalne, które nikomu były nieprzydatne, a które sprowadzone były za grube dewizy. Stały na dworzu i rdzewiały i nie było komu ich przekazać. I takich wypadków było mnóstwo. Niedoinwestowanie rozpoczętych budów. Chodziło nam o to, żeby zacząć rzeczywiście po gospodarsku rządzić w tym kraju, żeby nie robić takich absurdalnych pociągnięć, jakie miały miejsce przed. I stąd się zrodziła ta idea rad robotniczych. Zresztą ja uważam, że nie nowe, bo podczas rewolucji październikowej w Rosji pierwszym hasłem to była cała władza w ręce rad. Później to zostało wszystko wykoślawione, wypaczone, prawda? I władza z rąk rad przeszła w ręce pojedynczych jednostek. A do czego to doprowadziło, tośmy wiedzieli. Zresztą Lenin przestrzegał przed tym. Przestrzegał przed zwyrodnieniem. Przestrzegał przed Stalinem, do czego on jest zdolny. No, komuniści rosyjscy nie skorzystali z tych pouczeń. Trzeba było za to zapłacić frycowe.
A wolny pan staje?
Nie. Ja muszę dobić teraz. No i stoimy.
No i stoimy, proszę. Kapitan statku handlowego mówi, rzuca taką, nie, aha. Ja mówię, handlowego mówi co? Tak trzymaj, tak stoimy. I wyłącza maszyny, tylko u niego nie słychać na mostku tak wysoko pracy silnika, u pana tu jest silnik bezpośrednio.
Po kilkunastu godzinach takiego hałasu to...
No za chwilę wyłączymy.
Mirek, może tu przełóż tą cumę, nie? Tak to za długo. Dasz radę ją wybrać? Poczekaj, ja ci się złożę trochę.
No i co? No, to teraz rzeczywiście stoimy. To już jest zupełna cisza. W 1956 roku był pan jednym z liderów robotników Warszawy, który występował publicznie za odnową, za demokratyzacją kraju. Wszyscy już w tej chwili wiedzą. Pan przez wiele lat był osobą właściwie nieznaną. To znaczy, wszyscy zapomnieli. Pan sam zresztą się nie ujawniał. Dlaczego?
Dlaczego zapomnieli, czy...
Nie, dlaczego pan się nie ujawniał?
Postanowiłem zająć się rybołówstwem. Nie wiem, czy to pana zadowoli taka odpowiedź.
No jest to odpowiedź, ale to mnie nie zadowala. Czy mógłby pan nam przypomnieć te trzy właściwie najważniejsze dni, które przeszły do historii i które są związane z panem, z pańskim nazwiskiem? Jest akurat okrągła rocznica, 25 lat od tej pierwszej odnowy, od października, i coraz częściej powtarza się właśnie nazwisko Lechosław Goździk. Do tej pory wszyscy na ten temat milczeli. Po prostu dla historycznej prawdy. Chciałbym, żeby pan przypomniał nam swój udział właśnie w tych trzech dniach, które były niezwykle dramatyczne, kiedy trwało 8 plenum Komitetu Centralnego Partii.
Ja myślę, że najpierw to pierwsze, to, że się zaczęło teraz o mnie mówić, to chyba wynika z tego, że mam jakieś zamiłowanie do jubileuszy, prawda? O, teraz się zbliża jubileusz 25-lecia. I odkurza się niektóre postacie, prawda, wyciąga z lamusa. No i przypomniano sobie i o mnie. Zresztą nie było powodów, żeby o mnie mówić, dlatego że ani nie byłem na świeczniku, ani się nie zajmowałem działalnością polityczną. Zajmowałem się rybołówstwem. Zresztą wielu ludzi nawet nie wiedziało, gdzie ja jestem. Zresztą Hanna Kral, która rozpoczęła to całą historię ze mną, z tym odkurzaniem. Też miała kłopoty, żeby mnie odnaleźć, ale była na tyle sprytna, że jej się udało. No ja wiem, czy to były takie wielkie zasługi wtedy. Była taka potrzeba. Pamiętam ten pierwszy dzień. To była bardzo poważna sytuacja. Jeden z sekretarzy Komitetu Warszawskiego, Kuziński Stanisław, wtedy wieczorem to było bodajże, zadzwonił do FSO. Myśmy wtedy w FSO siedzieli dzień i noc. Zresztą załoga też. Zadzwonił, że bardzo niedobrze jest na Politechnice, że istnieje niebezpieczeństwo, że ludzie wyjdą na ulicę, będą manifestować, a jakimi to konsekwencjami grozi, to nie trzeba cię przekonywać. Przyjeżdżaj tu natychmiast, może uda się coś zaradzić. Przyjechałem i zabrałem głos tam wtedy na tym wiecu, pamiętam. Gorąco było bardzo w Politechnice. Temperatura bardzo wysoka. No ale jak powiedziałem, jaka jest sytuacja w kraju i do czego my zmierzamy, co chcemy, ażeby zmienić. No, ludzie to przyjęli z aplauzem i udało się zażegnać tym manifestacjom. Zresztą te trzy dni, zwłaszcza pierwszy dzień obrad plenum, kiedy niespodziewanie, bez żadnych zapowiedzi przyjechała delegacja KPZR-u z Chruszczowem na czele, zaniepokojona tym, co się dzieje u nas w kraju. A myśmy też byli zaniepokojeni tym, co się w kraju dzieje, jako że teraz nas się straszy interwencją, prawda, że może być coś takiego, jeżeli sytuacja się rozwinie w niepożądanym kierunku, to wtedy to już miało miejsce, dlatego że już niewiele kilometrów brakowało, żeby czołgi wjechały w granice Warszawy. No i trzeba było zrobić wszystko, żeby zażegnać to. No i udało nam się. Tak pierwszego, drugiego i trzeciego dnia podczas trwania plenum starali żeśmy się wychwycić
od uczestników, to znaczy dowiedzieć, co tam się działo, kto jakie stanowisko reprezentuje. I na gorąco żeśmy przekazywali nie tylko załodze żerania, ale do innych zakładów też. Pamiętam, fabryka motocykli, zakłady optyczne, zakłady Róży Luksemburg na Woli. Zresztą to jest normalne, że jeżeli coś pęka, to tak jakby przerwała się tama. I wtedy ta tama pękała i właśnie cała filozofia życia i działania naszego polegała na tym, ażeby ta rzeka, która się będzie wylewać, prawda, po przerwaniu tej tamy, żeby znalazła odpowiednie koryto i ujście, żeby się nie rozlała w niepożądanym kierunku.
No właśnie, panu się przypisuje zasługi, że pan potrafił w tych tragicznych, ważnych okolicznościach doprowadzić do tego, że ten tłum, mówiąc umownie, poszedł w pożądanym kierunku.
No, ale ja to zapłaciłem później taką ceną, że aparat partyjny został naszczuty na mnie i w instancjach partyjnych wyrobiono mi opinię demagoga i tego nieprzejadanego wroga Związku Radzieckiego, co oczywiście było zwykłym fałszem, bo wszędzie i nawet jeżeli by ktoś miał nagrania z Politechniki wtedy, to ja byłem jedyny, nie było żadnego przedstawiciela żadnej instancji partyjnej, który by się opowiadał w tym okresie, właśnie na tych wiecach za tym, że należy zachować, czy to się komuś podoba, czy nie, sojusz ze Związkiem Radzieckim, jako że innej alternatywy dla naszego kraju nie ma. I co bardziej gorącym głową trzeba było studzić, prawda?
O tym właśnie pisze Stanisław Kuziński w ostatniej polityce, że jak pan mówił o błędach okresu stalinizmu, to był pan przyjmowany z ogromnym aplauzem, jak pan mówił o Gomułce, z jeszcze większym, a jak pan mówił o potrzebie współpracy i przyjaźni ze Związkiem Radzieckim, to był pan przyjmowany chłodno.
Ja wiem, czy chłodno, jeżeli w tej gorącej atmosferze, jaka była, bo przecież trzeba widzieć, jaki był klimat tam na tej sali. Jak ja przyjechałem na Politechnikę, to przede mną nie pozwolono nikomu mówić tam. Żadnemu z decydentów, którzy tam byli wtedy na tym wiecu. I że po tym szoku, o czym się ludzie dowiedzieli, co się działo, to trudno było wymagać, a żeby cały naród naraz rozpiął klapy i powiedział Józef, I love you, prawda, czy coś w tym rodzaju, bo to byłoby nonsensem. Ale chodziło o to, żeby ludzie zrozumieli, w jakim świecie my żyjemy, jakie są realia polityczne, prawda. Zresztą ja wcale nie nawoływałem, że wszyscy akurat kochali Chruszczowa, prawda, czy KPZR i żądać tego od ludzi. Że to jest sprawa osobista każdego człowieka, prawda? Ale nawoływałem do rozsądku, do tego, żeby zdawać sobie sprawę z tego, w jakim świecie my żyjemy. Jak ten świat został podzielony po II wojnie światowej. Zresztą niektórzy uważali, że wystarczy krzyknąć i Zachód by nam przyszedł od razu z militarną pomocą, prawda? A już mieliśmy dowody, prawda? W historii Polski, a najświeższa nawet, 39 rok, mimo sojuszy z państwami zachodnimi, nikt w palcem w bucie nie kiwnął, prawda? Nie zobaczyliśmy ani jednego samolotu nad polskim niebem alianckiego, który byłby gotów bronić podpisanych sojuszy. I niestety taka była prawda. Może to dla niektórych była bardzo bolesna, prawda, uzmysłowienie sobie tego. No ale niestety nie zawsze tak w życiu jest, że wszystko musi być tak piękne, jak sobie wymarzymy. chyba byłby i nudny ten świat wtedy.
Takie osobiste jeszcze pytanie, panie Leszku, za które przepraszam. Dlaczego pan odszedł z Żerania?
A z Żerania to ja nie odszedłem. Mnie poproszono, żebym odszedł z Żerania. Zostałem. Była taka narada, w zasadzie zebranie otwarte organizacji partyjnej, na której ja się wypowiedziałem, że jeśli chodzi o reformy gospodarcze u nas, one akurat zaczynają przebiegać w odwrotnym kierunku. Myśmy między innymi postulowali likwidację zjednoczeń. Uważaliśmy, że to jest jeden z hamulców w rozwoju, prawda? I w tej całej reformie należy z tych zjednoczeń zrezygnować, dlatego że to była skrzynka przekazująca tylko polecenia, a z drugiej strony to był taki bufor, który przyjmował uderzenia zakładów pracy wyrażających swoje niezadowolenie z całego szeregu pociągnięć. A myśmy już po roku czasu obserwowali odwrotne zjawisko, że zamiast likwidować zjednoczenia, powstawały nowe. Zresztą Parkinson już na ten temat się wypowiedział, prawda? Do czego zdolna jest biurokracja. Wystarczy jej dać tylko jeden wielki gmach i ona się tak pięknie rozwinie i będzie tak zapracowana, że cały świat może dla niej nie istnieć. Zresztą to i u nas znalazło swoje potwierdzenie. No i tam miałem jeszcze cały szereg takich różnych uwag na temat sytuacji wewnątrzpartyjnej i zostałem wezwany wtedy do Komitetu Centralnego na Komisję Kontroli Partii.
A pan wtedy jeszcze był pierwszym sekretarzem, tak?
Nie, ja już nie byłem wtedy sekretarzem. I powiedziano mi, że nikt nie wchodzi w meritum mojego wystąpienia, tylko że partia ma do mnie zastrzeżenie, że ja z takimi sprawami wystąpiłem na otwartym zebraniu, gdzie byli bezpartyjni. I że podrywam autorytet towarzyszowi Gomułce. Jako, że towarzysz Gomułka zajmuje odmienne stanowisko w tych sprawach. I że w związku z tym powinienem opuścić. A to już było na następnej rozmowie. Zostałem wezwany do Witolda Jarosińskiego. Był taki sekretarz Komitetu Centralnego, który powiedział mi, słuchajcie, mówi, 2G na tym Żeraniu to jest za dużo.
Bo Władysław Gomułka był członkiem organizacji partyjnej na Żeraniu, tak?
Tak, no i że ludzie patrzą na was, jak wy się zachowujecie, co wy robicie. Ja mówię, ja w zasadzie nic nie robię, bo uznałem, ponieważ powiedziano mi, że ja nie jestem godzien, ażeby być wysłany na Wyższą Szkołę Nauk Społecznych. Tam był taki kurs przygotowawczy. Wobec tego rozpocząłem naukę w technikum mechanicznym. Jako, że chciałem chociaż częściowo odrobić utracony czas. Ale powiedziano mi, że niestety odejść muszę. To ja wtedy powiedziałem, że proszę bardzo, mogę odejść do T12.
Co to jest T12?
T12 to były zakłady o jeden przystanek dalej za Żeraniem, elektroniczne. I powiedziano mi, że to jest za blisko i że ja bym dojeździł tym samym tramwajem, co załoga Żerania, prawda, na tej samej linii i będę się z ludźmi kontaktował. W związku z tym Komitet Centralny nie może wyrazić zgody na to, żebym tam podjął pracę. To ja powiedziałem, to wobec tego ja się z Żerania nie ruszę, a jeżeli chcecie, to możecie mnie zwolnić. Ja dobrowolnie nie odejdę. No to was wyrzucimy. I zostaniecie w ogóle bez pracy. To co ja wtedy wywieszę tabliczkę, zresztą dla mnie nie nowość, mój ojciec często był przed wojną bez pracy, także ciąg w rodzinie zostanie zachowany, tradycje. A ja sobie powieszę tabliczkę i usiądę pod bramą w FSO, jestem głodny i poszukuję pracy. To was aresztujemy. No to będę siedział. No i na tym się skończyła rozmowa. Ja wyszedłem. Na drugi dzień dostałem telefon, że jest zgoda na przeniesienie mnie służbowe do T12. I tak się rozstałem z Żeraniem.
I teraz już wiemy, dlaczego pan został rybakiem.
No, między innymi dlatego. Dalej już nie mogłem wyjechać, bo tu już się kończy granica państwa polskiego. No. Mikroklimat dobry. A poza tym byłem w jakimś stopniu odseparowany od tego, co się dzieje w kraju. Jako, że ze względu na mój charakter prawdopodobnie długo bym nie wytrzymał, patrząc na ten bałagan, który powstawał. Jak to się dzisiaj nazywa, do czego nas woluntaryzm doprowadził. Nowe, piękne określenie. Zresztą my zawsze znajdziemy jakiś powód.